Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa. W okresie wakacyjnym bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Mirosława Wierzbickiego, ksiądz doktor, salezjanin, dyrektor szkoły salezjańskiej oraz drugi gość, pan Jakub Szajkowski. Pan Jakub Szajkowski jest specjalistą informatyki medialnej w Szkole Salezjańskiej w Koninie. Bardzo serdecznie witam księdza i witam pana Jakuba. Temat audycji bardzo ciekawy. Nastolatki w tunelu wirtualnej siatki. To tak jakby się trochę porymowało, ale to wcale chyba nie jest takie radosne. Proszę księdza, proszę.
Witamy bardzo serdecznie panią redaktor, jak również wszystkich słuchaczy. Cieszymy się, że możemy kontynuować nasze rozważania na temat właśnie tej wirtualnej siatki, tym razem w przypadku nastolatków. Kochani, od wielu lat jesteśmy w jakiś sposób troszeczkę ostrzegani przed skutkami nadmiernego przywiązania nastolatków do smartfona czy komputera. Czasami większość ludzi widzi problem, ale pojawiają się także takie argumenty, że dzisiaj jest taki świat i zakaz nic nie da i tak będą to robić tyle, że po kryjomu, albo nie można ograniczać dzieciom dostępu do wirtualnego świata, bo nie dadzą sobie rady w życiu i będą zacofane. To są takie konkretne działania i chyba to nas troszeczkę wprowadza do tego, żeby może nie eliminować, ale kształcić, wychowywać do korzystania z takiego sprzętu.
Czyli proszę księdza, nastolatki, oprócz tego, że dzieci, ale również nastolatki też da się wychować, tak? Do tej wirtualnej sieci, do korzystania z tej wirtualnej przestrzeni.
Oczywiście, no jest to w jakiś sposób, wiemy o tym, że to są jakieś sidła cyberświata, które dają młodzieży przestrzeń wolności i zaufania, ale potrzebne są też konkretne wskazówki, konkretne wskazania i myślę, że jesteśmy w stanie dzisiaj też wskazywać konkretną drogę, możliwość.
Proszę księdza, a nasz gość, pan Jakub Szajkowski, który jest specjalistą informatyki medialnej, co takiego ciekawego nam w tym temacie może powiedzieć, panie Jakubie?
Myślę, że przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to żebyśmy mieli wiedzę, co nasze dzieci w tej sieci robią. To nie jest takie proste, ponieważ wiadomo, że bycie o krok przed dziećmi jest dość trudne, ponieważ one są jakby bardziej bystre od nas, którzy jesteśmy już dorośli, gdzieś tam te nasze percepcyjne zdolności są niższe, ale żeby dobrze wychowywać, musimy mieć podstawową wiedzę, co tak naprawdę się w tym świecie wirtualnym dzieje, a dzieje się niestety bardzo dużo. Ponieważ o ile pamiętamy, co się dzieje w świecie...
Panie Jakubie, dużo tak. To pan na myśli, ma na myśli i technicznie, i również w formie przekazów, tak?
Tak, ale oczywiście to, co się dzieje technicznie, to też jest bardzo skomplikowane, ponieważ mamy zarówno algorytmy, które podrzucają nam jakieś treści, czyli jakby już nie my szukamy informacji w sieci, tylko sieć podrzuca nam informacje, które my powinniśmy widzieć.
Czyli rozumiem, że sieć nas kategoryzuje?
Tak, to jest takie ładniejsze określenie. Ja bym powiedział, że to już jest naprawdę potężne profilowanie, czyli po prostu jakby zamykamy się w takich tak zwanych bańkach informacyjnych, z których bardzo ciężko wyjść, ale jeżeli chcemy dobrze, żeby nasze dziecko dobrze wzrastało, no to ono niestety musi być poza tą bańką i musimy o to dbać. I w jaki sposób to robić? Przede wszystkim nie korzystać z tych popularnych wyszukiwarek www. Tutaj firm oczywiście nie podamy, no bo nie chcemy robić reklam. Dlatego, ponieważ one 80% informacji w tych przeglądarkach to są właśnie wiadomości, które podrzuca nam algorytm.
Proszę, panie Jakubie, jeszcze raz, chwila. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy wyszukiwanie przez tą wyszukiwarkę? Może tak prościej?
Dobrze, no to jeżeli nasze dziecko ma na przykład problem z tym, kiedy był chrzest polski, tak, no to wchodzi na stronę www i wpisuje chrzest polski data, tak? No i teraz, jeżeli znajdzie informację prawdziwą, no to wiadomo, że będzie to rok 1966, prawda, i spodziało się oczywiście w okolicach Gniezna. Ale algorytm może podrzucić jakieś na przykład teorie spiskowe, tak, albo jakąś inną historię, no bo wiadomo, że ciężko jest dotrzeć do samej prawdy w internecie. Więc no jeżeli nasze dziecko będzie szukało samodzielnie tej prawdy, no to niekoniecznie ona musi być prawdą.
To znaczy, tak? Że może się zdarzyć, że będzie zła informacja?
Tak, zła informacja to jest dość popularne określenie, tylko że w języku angielskim mówimy o czymś takim jak fake news. Aha. Czyli właśnie informacja stworzona specjalnie, żeby zmylić użytkownika.
No, mówi pan niesamowite rzeczy. Myślę, że wielu z nas już wie o tym, ale no, dla mnie to rzeczywiście pewne rzeczy są, myślę, też bardzo ciekawe. Proszę księdza, a ksiądz jako pedagog, czy ksiądz już zauważył pewne takie problemy związane z tą złą informacją?
Oczywiście myślę, że my, cała nauka i po to chodzimy do szkoły, po to się uczymy na uczelni, żeby dochodzić do prawdy. I ta prawda ma nam przyświecać. Dlatego też znajdziemy w mediach właśnie też i nieprawdziwe. Dzisiaj jest popularne słowo fake news, które pojawia się bardzo często i nie ma za to wielkiej odpowiedzialności. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, drodzy słuchacze, na ważne skutki właśnie i konsekwencje takich może działań nastolatków w sieci i przede wszystkim może, nie wiem czy się szanowni państwo zgodzicie, że przecież takim skutkiem, o czym mówi nawet profesor Manfred Spitzer, znany niemiecki psychiatra, neurobiolog, badacz mózgu, który alarmuje wręcz o epidemii smartfonów wśród dzieci i młodzieży. I co ta epidemia czyni? Bardzo dużo mówiliśmy o epidemii COVID-19, natomiast epidemia smartfonów szkodzi zdrowiu fizycznemu. I tutaj spójrzmy troszeczkę na nadwagę, otyłość, wady postawy, krótkowzroczność, ale też niszczy zdrowie psychiczne. Sprzyja bowiem rozwojowi depresji, uzależnień, czasami nawet zaburzeń snu. Cóż jeszcze czyni? Jakie konsekwencje? Otóż upośledza aktywność umysłową. Często współczesna młodzież, nastolatki mają problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, z myśleniem, czy też nawet obniżenie ilorazu inteligencji da się zbadać. Albo też wpływa negatywnie na relacje rodzic-dziecko i wiemy o tym, jak często rodzice mają kłopot w momencie, gdy chcieliby odebrać smartfon dziecku, bo na przykład za długo już go używa. Z pewnością też osłabia wolę, uniemożliwia rozwijanie empatii albo też niesie ze sobą negatywne skutki dla społeczeństwa. I ktoś powie, no jakież to skutki może przynosić? Otóż gorsze na przykład wykształcenie, mniejsza solidarność, a może też i słabsze zdrowie populacji, może niekorzystne jakieś niepożądane postawy typu narcyzm, typu jakieś osamotnienie. Drodzy słuchacze, to są tylko niektóre konsekwencje korzystania nadmiernego z dzisiejszych form komunikacji, z tej wirtualnej komunikacji, która jest. Ja bym powiedział więcej, że dzisiaj niekontrolowana sieć wirtualna to inaczej elektroniczna kokaina i to warto też na to zwrócić uwagę.
Tak, dobrze, że ten...
Panie Jakubie, tak, tak, właśnie Panie Jakubie, ochłonęłam już chwilę z tej informacji, którą Pan podał i teraz chciał Pan coś powiedzieć tutaj w związku z wypowiedzią księdza doktora.
Tak, tak, no bo właśnie tutaj padły bardzo ważne słowa o tej elektronicznej kokainie. To jest dość ciekawe, ponieważ nasz świat realny powoli miesza się z tym światem wirtualnym. I o ile w świecie realnym dopamina, czyli ten taki hormon szczęścia, który jest wydzielany w mózgu, był powodowany przez na przykład dobre jedzenie albo przez na przykład sukces też w szkole, czyli dobra ocena, jakiś sukces sportowy, tak? Wtedy ta dopamina się wydzielała, ale ona się wydzielała w małych ilościach i dość rzadko, no bo wiadomo, że te sukcesy były takie jakby powiedzmy długodystansowe, tak? No to nie było z dnia na dzień ani z godziny na godzinę. Kiedy właśnie przyszły te komunikatory oraz internet w dużym stopniu, no to oczywiście pobudzenie dopaminy wzrosło, ponieważ sukcesy w grach, sukcesy w tych wszystkich gdzieś tam portalach społecznościowych, czyli na przykład ilość lajków pod postem, one dają nam bardzo dużo dopaminy, ale też bardzo często. A wiadomo, że nauk pojawia się wtedy, kiedy ilość dopaminy, czy tam ilość tego bodźca jest odczuwalna.
No za, wiadomo, dużo, że... za dużo i za często zaczyna się problem.
Tak, dokładnie. I tak jest ze wszystkimi używkami i również z internetem. No jeżeli, prawda, tej dopaminy będzie za mało, no to już albo będzie w takim stopniu powszechnym, czyli jakby w małym, no to będziemy chcieli jej dużo, dużo więcej. No i przez to musimy jakby dłużej przebywać w tym internecie. No i tutaj też niestety statystyki nas nie... jakby, no nie dają już nadziei, ponieważ średnio młodzież spędza w internecie od 6 do 9 godzin, więc to jest bardzo, bardzo dużo, patrząc na to, ile spędza na naukę.
Panie Jakubie, ale ja mam jeszcze pytanie. Już tutaj ta bańka, która mnie przeraziła, tak, te strony WW, które mogą podawać złe informacje dzieciom. Czy jeszcze coś jest takiego, co my możemy jako rodzice, czy krewni, czy dziadkowie do tych nastolatków spojrzeć i powiedzieć, uważaj, bo to może być, chociaż dać taki sygnał, czy, no, bo nie na wszystkim się znamy, nie o wszystkim wiemy, chociaż dużo jest informacji.
Tak jak już mówiłem, no warto tutaj stosować takie przeglądarki, które nie są popularne, ale przede wszystkim to jest, żeby rozmawiać z dzieckiem o tym, co ono poszukuje, tak? Starać się zrozumieć. Choć wiadomo, że współczesna kultura raczej kreuje ludzi jako indywidua, tak? Niż jako społeczność, więc każdy oczywiście ma tam ten swój świat. No i ten algorytm nas jeszcze w tym umacnia, ponieważ podsuwa nam to, co my lubimy. Więc jakby wiadomo, że...
A po czym możemy poznać, że to już jesteśmy gdzieś tam schwyceni w jakiś algorytm i on już nam podsuwa?
Ponieważ wystarczy, szanowni państwo, sprawdzić tę samą frazę wpisaną przez różnych użytkowników. Na przykład sprawdziłem frazę, to był hejt w internecie, wśród 10 uczniów. I dwóch z nich otrzymało faktycznie linki do tego, czym ten hejt jest w internecie, natomiast reszta uczniów błądziła po internecie, dostając zupełnie inne informacje, mówiące o tym, że hejtu w internecie nie ma i zasadniczo nie ma się czego obawić. Czyli jakby tylko kilka osób miało szansę dotrzeć do prawdy w internecie, a reszta jakby błądziła, czyli jakby ten algorytm podrzucał te fake newsy. I to można sprawdzić bardzo łatwo właśnie, wyszukując te same informacje z naszymi dziećmi. Czyli warto jakby też zainteresować...
W formie takiej zabawy, tak? Tak,
tak. No myślę, że to też zależy od wieku, wiadomo, ale no, tych najmłodszych warto też w formie takiej zabawy sprawdzić, czy już przypadkiem nie wpadli w ten algorytm, który im podrzuca treść.
No dobrze, to jest jakaś konkretna informacja. Proszę księdza, czy my jako rodzice dzieci damy radę?
Ja myślę, że z pewnością musimy się również dokształcać w tym względzie i każdy rodzic nie może poprzestać na tym, czego się nauczył 15 czy 20 lat temu. Ale z drugiej strony, drodzy słuchacze, warto też sobie pomyśleć na temat właśnie konkretnych mitów związanych właśnie z mediami w nauce. One czasami czy pomagają, czy też przeszkadzają. Jednym z takich mitów jest to, że komputery poprawiają wyniki w nauce. Jakbym ja się do tego odniósł? Otóż efektywna nauka wymaga głębokiego przetwarzania informacji na wiele sposobów. Co to znaczy?
Jeszcze raz ksiądz powtórzy.
Efektywna nauka wymaga głębokiego przetwarzania informacji na wiele sposobów. Co to znaczy? To znaczy, że jest słuchanie, jest czytanie, jest analiza, jest konkretna synteza informacji, ale też jest robienie odręcznych notatek. Tymczasem...
Co jeszcze raz, powtórzmy tak. Czyli słuchanie, czytanie...
analiza,
czytanie,
synteza
analiza,
informacji,
synteza i notatki.
Odręcznych notatek. No. A komputery co robią? Wyręczają nas w pracy umysłowej, a więc kopiuj, wklej. Uczą czego? Powierzchownego przetwarzania informacji i czasami wręcz szkodzą koncentracji. A więc mit, iż komputery poprawiają wyniki w nauce, nie zawsze jest taki konkretny i dobry.
Jeszcze raz ksiądz powtórzy to. To, że my nie piszemy, nie analizujemy, nie czytamy jeszcze dodatkowo, tak, to wtedy obniża się nasza umiejętność czego? Szukania tego?
Właśnie, tutaj jest zmniejszona koncentracja. Właśnie to jest takie powierzchowne uczenie się właśnie przetwarzania tej informacji. Natomiast nauka, jak powiedzieliśmy wcześniej, wymaga głębokiego przetwarzania informacji. I myślę, że tutaj takich mitów jest wiele. Ja tutaj mógłbym kilka przedstawić. Niemniej warto na to zwrócić uwagę. I o ile czasami młodzież faktycznie wymusza, że ten komputer, że ten smartfon jest tak bardzo istotny, to warto też powiedzieć, że no na przykład ostatnie czasy, kiedy nawet ministerstwo nas poradza, że musimy wyrównywać szanse. I teraz zastosowanie mediów elektronicznych w edukacji pozwala na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Takie jest założenie, ale to według mnie jest taki mit. A badania wskazują, że komputery wręcz pogłębiają różnice w poziomie wykształcenia między zamożnymi i ubogimi uczniami. Co to znaczy? Że podłączenie komputera do internetu w domu skutkuje pogorszeniem wyników w nauce, ponieważ zamiast przyczyniać się do poprawy procesu uczenia się, no troszeczkę można powiedzieć sprawia, że ten komputer staje się dla dziecka taką zwiększoną dawką rozrywki, a nie nauki.
Rozumiem. To wyrównanie szansy to niekoniecznie jest niekoniecznie jest to pozytywne odbieranie tego nowego środka, ponieważ te dzieci, które nie miały na przykład komputera w domu, zanim zaczną wykorzystywać go jako źródło wiedzy i no, jakoś tak rzeczywiście konstruktywnie, to będą to traktowały jako zabawę, w której dopamina będzie coraz większa, będą miały sukcesy i może być jakieś niebezpieczeństwo. Czy ja dobrze to skróciłam?
Bardzo dobrze, chociaż jest to takie uproszczenie dość mocne, ponieważ trzeba pamiętać, że przy nauce dopamina się nie bardzo wydziela, więc jakby to nigdy nie będzie tak dobre jak gra. Więc wiadomo, że tego uczenia na komputerze może być na przykład 2 godziny, a grania będzie 6. I wtedy mamy taką dysproporcję.
I wtedy jest to niebezpieczeństwo.
Bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ wiadomo, że z nałogami, jakby nałogów nauczyć się jest bardzo szybko, ale je jakby przezwyciężyć jest bardzo trudno. Więc warto już teraz o tym pamiętać i stosować specjalne środki, jak chociażby higiena korzystania z internetu. Warto się z tymi dziećmi umówić, że na przykład niech będzie tej nauki tyle samo, co tego grania. Chociaż wiadomo, że lepiej by było, żeby tej nauki było więcej, no ale bądźmy realistami. Wiadomo, że nie wygramy z tą dopaminą, która jest wydzielana w tych grach, więc niech chociaż to będzie taka mniejsza dysproporcja tych skutków. No i oczywiście warto też sprawdzać to nasze dziecko i ile czasu poświęca, żeby było samo świadome. W telefonach mamy taką funkcję właśnie higiena użytkownika, gdzie nasz własny smartfon sprawdza, ile czasu spędzamy. I możemy tam...
Panie Jakubie, to ciekawa informacja. Jeszcze raz, czyli może młodsze pokolenie wie o tym, ale pokolenie rodziców czy dziadków nie potrafi tego ogarnąć tak do końca, bo ja po raz pierwszy słyszę, że jest jakaś opcja, czy jak to nazwać, higiena korzystania, czyli możemy zobaczyć to, tak?
Tak, tak. No bo wiadomo, że nasze smartfony też nas sprawdzają, co robimy, w jakim czasie, więc jakby można, to jest w ustawieniach smartfona, to się nazywa w różnych smartfonach inaczej, wiadomo, to też zależy od firmy, ale ogólnie chodzi o to, że to jest właśnie higiena użytkowania, gdzie są zbierane informacje, ile czasu spędzamy w danych aplikacjach na smartfonie. I wtedy, bo wiadomo, że kiedy jesteśmy na tym smartfonie, no to nie jesteśmy świadomi, ile czasu tam spędzamy i często to są zawrotne godziny też, jak nie jesteśmy świadomi, no to też nie umiemy z tym walczyć. A jeżeli sprawdzimy i pokażemy dziecku, że na przykład no, jest ponad tamte 6 godzin, no to warto wtedy powiedzieć, że no może lepiej jest ograniczyć i na przykład wyjść z kolegami, tak, na dwór, niż siedzieć przed tym smartfonem. I też warto zauważyć, z których aplikacji dziecko korzysta.
To też będzie można zobaczyć, tak?
Tak, tak, właśnie. I to też jest ważne, ponieważ warto tym dzieciom zasugerować, żeby skupiły się na kilku, maksymalnie dwóch aplikacjach, żeby też nie korzystały z wielu aplikacji, ponieważ wtedy na każdą muszą poświęcić jakiś tam czas. A kiedy mają dwie albo jedną, taką wybraną, w której są cały czas, no to wiadomo, że też jakby będą z niej korzystały troszeczkę mniej, a my też będziemy troszeczkę bardziej bezpieczni, w tym sensie, że no wiadomo, że nic złego tam się nie wydarzy, bo mamy nad tym jakąś kontrolę.
Panie Jakubie, myślę, że tyle informacji, które ja dzisiaj od pana otrzymałam, nie wiem, czy tylko ja, ale może i nasi słuchacze również. Ja panu bardzo dziękuję za to, że pan zechciał być gościem razem z księdzem Mirosławem Wierzbickim, księdzem doktorem, w tej dzisiejszej audycji Porady Pedagoga, Psychologa. A przypominam temat tej naszej audycji: nastolatki w tunelu wirtualnej sieci. Ten tunel jest dla mnie taki, no każdy sobie wyobraża, tunel. Jest długi tunel, krótki tunel, widać światło w tym tunelu i nie widać światła w tym tunelu, a jeszcze zakręca tunel, więc to już tak obrazowo ta siatka wirtualna mnie trochę tak przeraziła, ale zostało wyjaśnione przez pana i ksiądz tutaj dopowiedział wiele ciekawych informacji. Proszę księdza, bardzo dziękuję za zaproszenie również pana Jakuba do naszych audycji. Halo?
Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy dzisiaj rozmawiać na temat niezwykle istotny pod względem wychowawczym i pod względem działania w naszym społeczeństwie, ponieważ są wakacje, mamy więcej czasu, młodzież też ma więcej czasu i to, o czym mówimy, jak postępować może, żeby z tego tunelu wyjść i zobaczyć piękne słońce, to, drodzy słuchacze, wydaje mi się, że warto się zapytać, a zarazem znaleźć odpowiedź, w jaki sposób to zrobić. A więc może kilka myśli, może zwrócić uwagę na przyjaciół dziecka. Spójrzmy na to, w jaki sposób współpracujemy wspólnie, aby tworzyć zasady korzystania z urządzeń elektronicznych. Może warto spisać te zasady, czasami w razie potrzeby odwołać się do konkretnej umowy, no powiedzieć, no nie na to się umawialiśmy, chciałbym, żebyś szanował nasze ustalenia, bo przecież mamy wakacje, teraz możemy inaczej patrzeć się na nasze codzienne, na nasze codzienne zadania, wypoczynek. Zatem niekoniecznie musimy zawsze trwać przy tym, co mamy na co dzień. Zatem, szanowni słuchacze, problem jest i temat jest bardzo istotny. Nie rozwiążemy go podczas jednego programu, ale tylko sygnalizujemy, że musimy być zawsze ostrożni, również z tego względu, że jest wiele w sieci szkodliwych treści, na które trzeba uważać i być bardzo ostrożnym. O jakich treściach możemy powiedzieć? To jest przemoc, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, czasami może nawet propagowanie samookaleczenia lub nawet samobójstwa. Czasami mogą być jakieś zachęty do zażywania narkotyków. Czasami takie treści zwane pro-Anna, czyli promujące anoreksję i restrykcję diety, to wszystko gdzieś się znajduje i dlatego taka zwyczajna, prosta ostrożność na pewno wszystkim pomoże również przeżywać pięknie wakacje.
Proszę księdza, czy to możemy powtórzyć jeszcze kolejne spotkanie? Może pan Jakub nam pomoże też zapoznawać się z tymi tajnikami tej sieci wirtualnej. Ja dzisiaj już bym bardzo podziękowała. Pozdrawiam wszystkie babcie, wszystkich dziadków, u których w wakacje, mam nadzieję, dzieci są. Są wnuki, wnuczki. A dziś jeszcze chciałabym tak szczególnie panią Danielę Reszkę pozdrowić, babcie, wnuków, dzieci, gromadki, która w Leśniczówce mieszka i no, myślę, że u babci Danieli wiele rzeczy ciekawych może się zdarzyć i tak jak u babci Danieli, tak pewnie u innych babci, więc zachęcamy dzieci i rodziców do tego, żeby korzystali z pomocy dziadków i babci. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w audycji. Przypominam, ksiądz Mirosław Wierzbicki, salezjanin i pan Jakub Szajkowski, specjalista informatyki medialnej w Szkole Salezjańskiej w Koninie. Bardzo dziękujemy.
Halo? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.